Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czwartego listopada zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. W Krakowie rozpoczął działalność Trybunał Rogatoryjny zajmujący się sprawą beatyfikacyjną Jana Pawła II. W dniu imienin Sługi Bożego większość magazynu wypełni wspomnienie o nim księdza Kazimierza Sudera, współbrata Karola Wojtyły z tego samego rocznika seminarium duchownego. Rozpocznijmy od omówienia papieskich intencji modlitewnych na obecny miesiąc.
Ojciec Święty zachęca w tym miesiącu do modlitwy za małżonków, aby dążyli do świętości małżeńskiej, naśladując liczne pary, które uświęciły się w zwyczajnych warunkach życia. Komentarz do listopadowej intencji przygotowała papieska Rada do spraw rodziny. Przypomniano w nim, że Kościół wychowuje rodzinę chrześcijańską przez głoszenie słowa i sakramenty, ona zaś uczestniczy w jego zbawczej misji. Szczególne znaczenie dla jej uświęcenia mają sakramenty małżeństwa i Eucharystii. Podstawowym obowiązkiem rodziny jest służba przekazywanemu przez nią życiu. Dojrzewając w wierze, rodzina ewangelizuje inne rodziny w swoim środowisku. W naszej epoce nie brak świadków Ewangelii życia. Niektórych z nich Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Wśród nich jest święta Gianna Beretta Molla, która oddała własne życie, rodząc dziecko, oraz błogosławieni Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi, pierwsza para małżeńska wspólnie beatyfikowana. Są to konkretne, bliskie nam przykłady życia.
Ponadto papież poleca intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy za pasterzy Kościoła w regionach misyjnych, aby troszczyli się nieustannie o formację stałą swych kapłanów. Autorem komentarza do papieskiej intencji misyjnej na listopad jest kardynał Peter Turkson z Gany. Zwraca on uwagę, że życie i posługa księży zależą od otrzymanej przez nich formacji. Dla biskupów i innych przełożonych Kościoła winno to być przedmiotem najwyższej troski. W młodych kościołach, na terenach misyjnych, biskupi często nie mają doświadczenia w tej dziedzinie, gdyż formacją duchowieństwa zajmowali się tam misjonarze. Dziś, w związku ze zmaleniem liczby powołań misyjnych, cała odpowiedzialność za nią spada na tamtejszych biskupów. Mają zapewnić odpowiednich wychowawców w seminariach. Muszą zadbać nie tylko o formację intelektualną, ale też duchową. Formacja do kapłaństwa, pisze afrykański hierarcha, odbywa się nie tylko w sali wykładowej, ale również na klęczkach przed tabernakulum.
Ksiądz infuat Kazimierz Suder z rocznika Jana Pawła II, z rocznika seminaryjnego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Przedmiotem moich rozważań jest osoba Ojca Świętego. Wstąpiłem do krakowskiego seminarium już na innych zasadach. Już nie jak normalny kleryk przyjęty, choć miałem przyjęcie, ale jako kryptokleryk. I zostałem skierowany przez księdza rektora Jana Piwowarczyka do Makowa Podhalańskiego, do księdza Stanisława Prepozyta Czartoryskiego w charakterze pomocnika kancelaryjnego. Jeżeli przerobiłem dany temat, który mi został wyznaczony, to jechałem do Krakowa i u wskazanego profesora zdawałem egzaminy. I tak od 1941 do 1944 roku przerobiłem 2 lata seminaryjnego, studium teologiczne i filozoficzne. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 roku, to książę kardynał Adam Stefan Sapieha, podówczas tylko metropolita krakowski, ściągnął nas wszystkich do pałacu na ulicę Franciszkańską 3. Nikt z nas nie znał kolegów ze względu na bezpieczeństwo, żeby władze, gdyby wpadły na kogoś, nie dowiedziały się, kto jest tym klerykiem tajnego nauczania. A poza tym w 1944 roku w maju jednego kandydata z naszego rocznika władze aresztowały i rozstrzelały. I w 1944 roku przyszliśmy do pałacu i tam poznałem Wojtyłę, Zapamiętałem sobie, że był w białej koszuli, w drelichowych spodniach i następnie w drewniakach. I oczywiście pod pachą miał jakieś zeszyty i po prostu trochę lekko pochylony był. Ale specjalnej uwagi nie zwracamy na niego. I dopiero jak otrzymaliśmy sutanny, które ofiarowali księża krakowscy i zostaliśmy ubrani w sutanny, objęliśmy mieszkanie w oficynie, tam gdzie gdzieś Tygodnik Powszechny i mogliśmy tylko spacerować na podwórku wewnątrz, a w żadnym wypadku nie wolno nam było wychodzić na ulicę. I wtedy, kiedyśmy byli w seminarium, to do upadku Powstania Warszawskiego tam mieszkaliśmy, a po upadku Powstania Warszawskiego, gdy przyszli księża z Warszawy bezdomni, zamieszkali w miejscu naszego zamieszkania, a książę kardynał wziął nas do sali audiencjonalnej. Oczywiście otrzymaliśmy stoły w tej sali audiencjonalnej i spanie mieliśmy. Na obiady chodziliśmy tam, gdzie dzisiaj jest sąd kościelny. I następnie uczestniczyliśmy w życiu seminaryjnym. Ojcem duchownym był ksiądz Stanisław Smoleński, dzisiaj biskup senior. Opiekunem, prefektem ksiądz profesor Kazimierz Kusak, a następnie rektorem nazwał siebie książę metropolita Adam Stefan Sapieha i byliśmy pod jego opieką. I tam mieliśmy i studium, mieliśmy wykłady i także korzystaliśmy z kaplicy księcia metropolity. Porządek był seminaryjny, 5:30 wstawanie i potem przed pójściem do kaplicy, 10-minutowa gimnastyka, żeby wyćwiczyć mięśnie, bo nie mogliśmy wychodzić na ulicę, na spacery i tak dalej. I wtedy na przestrzeni 1944 rok, sierpień, do wyzwolenia do 18 stycznia 1945 roku przebywaliśmy razem i patrzyliśmy na siebie i orientowaliśmy się, jak któryś przeżywał. I oczywiście poznaliśmy także Karola Wojtyłę.
Jakie wrażenie wówczas sprawił?
On był milczący na temat swojej przeszłości. Niewiele mówił. Ale wiadomo było, że był pracownikiem fizycznym w kamieniołomach, a potem w Solwaju. Następnie, że ojciec jego zmarł w 1941 roku. I on po śmierci ojca podjął decyzję dopiero wstąpienia do seminarium. I w 1942 roku został przyjęty do krakowskiego seminarium duchownego, z tym, że książę metropolita, pytając jego, jak on żyje i tak dalej, wyczuł, że bardzo prymitywne życie prowadzi i ma trudności z spożywaniem i tak dalej. Zaproponował mu, bo na trzech zmiany pracował, to dwa razy wtedy mógł przychodzić przez tydzień cały, to kazał mu przychodzić służyć i nakazał mu potem jeść śniadania tam w kurii metropolitalnej i następnie przypatrzyliśmy się, jak któryś żyje. Co mnie uderzyło? Duża inteligencja, prawość charakteru. Nigdy nie krytykował nikogo, raczej słuchał, przyjmował i dawał odpowiedzi na pytania stawiane. A po wysłuchaniu zawsze z życzliwością odnosił się do kolegów i lubił żarty. Następna sprawa, to co mnie uderzyło, to od początku jak był z nami, to autentyczne życie duchowe. Na rozmyślaniu był bardzo skupiony, zupełnie jakby wyłączał się od kontaktów z innymi osobami i w wewnętrznym skupieniu odprawiał rozmyślania i adoracje Najświętszego Sakramentu, a czasem wieczorem, po wieczornych modlitwach miał zeszyt i oczywiście zapamiętując teksty, rozważał je w modlitwie przed Bogiem. I ja widziałem go, że odprawiał codziennie drogę krzyżową. I jeśli chodzi o jego żar modlitewny, próbowałem go naśladować. Nie udało mi się, bo prześcignął mnie w swoim wewnętrznym życiu z Bogiem. I oczywiście to przyniósł już do seminarium ze sobą. Czyli wcześniej prowadził autentyczne życie, jak mieszkał w domu i był z ojcem. Następnie, co mnie uderzyło, świetnie pisał wykłady z uwagą i potem pożyczą mi zeszyt, to miał insygnia Matki Bożej, Jezus Chrystus, albo jakieś zdanie do Pana Boga skierowane, na każdej stronie było uwidocznione. Następna sprawa, zawsze prawdomówny, szczery, nikomu na złość nie robiący i oczywiście nawet taki wypadek, gdy potem po 18 stycznia Kraków został wyzwolony, to potem po świętach wielkanocnych, gdy się rozpoczęły studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jak jeden z kolegów rzucił mu pytanie, Karolku, podpowiedz mi, jak będzie kolokwium, to wtedy Karolek odpowiedział mu tak, ucz się, skup się wewnętrznie, westnij do Boga i sam daj odpowiedź, ale nie podpowiadał. Następna sprawa, z tą chwilą, kiedy otwarto seminarium duchowne, trzeba było zrobić porządek seminarium, bo francuscy więźniowie z obozu w Oświęcimiu wracali w kierunku Kijowa, by wrócić do Francji okrętem i nocowali. I kiedy 18 stycznia wieczorem Niemcy wysadzili most dębnicki, wtedy wszystkie okna wyleciały i nawet witraże w kaplicy wyleciały i trzeba było szklić okna, to Karol też pomagał w szkleniu szyby jako już doświadczony pracownik fizyczny. A jak ci Francuzi zamieszkali, też były w seminarium wszystkie wybite okna i w ogóle zniszczone cała instalacja ogrzewcza, pełno broni, pontony, działka, karabiny maszynowe na podwórku seminaryjnym, kaplicy, nawet pocisk artyleryjski znajdował się w tabernakulum. Ale to wszystko pomagał także Karol, bo Francuzi chcąc przetrzymać minus 12 czy minus 13 stopni mrozu, to okna palili na podłogach poszczególnych sal, żeby przetrzymać tą noc jako taką. No i oczywiście to wszystko zanieczyszczone, wszystkie pomieszczenia trzeba było zeskrobywać i sprzątać, no to on nie wahał się, z całą miłością to wykonywał. Byliśmy zbudowani jego pracowitością przy oczyszczaniu seminarium. No i potem jak został gospodarzem przyjmującym gości i potem został zaproszony na zastępcę opiekuna akademików na Uniwersytecie Jagiellońskim, no to oczywiście wtedy miał kontakty z ludźmi i okazywało się, że dużo miał serca wobec biednych i z tym, co miał, to się dzielił. Ochotnie ofiarowywał to, co nawet dostał dla siebie jako kleryk. To ofiarowywał ludziom. No i oczywiście obowiązki kleryka seminaryjnego super wykonywał. I to z głębokiego zawierzenia siebie samego całkowicie Chrystusowi. Także byliśmy zbudowani jego postawą wewnętrzną, której nas wszystkich na roczniku przewyższał. Na egzaminach brał udział książę metropolita. No i oczywiście w 1945 roku, 8 grudnia, organizował Akademię ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i przygotowywał. I wtedy słyszałem, jak odtwarzał litanie do Matki Najświętszej Cypriana Norwida. I pięknie wypowiedziane to zachwycił mnie bardzo. A potem, jak organizował Akademię w 1946 roku, w lutym, książę metropolita Sapieha został zamianowany kardynałem. Jak wrócił z Rzymu, to cała ulica krakowska i rynek zajęty przez ludzi był. No i oczywiście studenci nawet samochód nieśli z Placu Wszystkich Świętych na Franciszkańską. Z takim wielkim aplauzem. No a potem organizował w seminarium Akademię ku czci księcia kardynała Sapiehy. I byłem zachwycony jego przemówieniem, bo nawet nie dał tekstu do podpowiedzenia, tylko wypowiedział kazanie o miłości ojczyzny. I tak pięknie wypowiedział, to wtedy odkryłem wielkość jego aktorską, jaką ukazał jako kleryk krakowskiego seminarium duchownego. I później tak książę kardynał obserwował z bliska, że zadecydował, że w 1946 roku wykorzystał książę kardynał Sapieha udawaną życzliwość wobec jego osoby i dwóch kleryków wysłał na studia zagraniczne, jego i Starowińskiego, który zmarł w Buenos Aires, wstąpił do zakonu tam. A natomiast Wojtyłę przyszedł do mnie z Raciborowic w czasie lata i mówi: słuchaj, książę mnie wzywa, bo wcześniej będę wyświęcony i skierowany na studia rzymskie. I wówczas myśmy wzięli we wrześniu dwa niższe, dalsze święcenia przed subdiakonatem, a on subdiakonat otrzymał bodajże 13 października, 20 października diakonat i 1 listopada prezbiterat. No i wtedy się urwała nasza więź, bo przed subdiakonatem tydzień rekolekcji, przed diakonatem 3 dni i przed prezbiteratem tydzień rekolekcji. I potem święcenia kapłańskie miał w kaplicy księcia metropolity kardynała Sapiehy. I następnie, jak pożegnał się z nami, proszę sobie wyobrazić, na studia odjechał, to już się władze pytają pod koniec listopada, czy jest jeszcze Wojtyła, bo im się żal zrobiło, że dali paszport. Ale już niestety był za granicą. To już nie mieli wpływu i w ciągu 2 lat zrobił pracę doktorską w Rzymie. Dostał od profesora na temat wiary u świętego Jana od Krzyża. I następnie został zamianowany wikariuszem w Niegowici. I tam ja go wziąłem do grupy studenckiej. Wtedy w Łapanowie było 10 studentów. To on przyszedł z Niegowici do Łapanowa pieszo 10 kilometrów z krutami i wygłosił prelekcję dla tych 10 studentów i maturzystów, którzy zdali matury i już starali się o wyższe studia i dla nauczycielstwa miejscowego. Także te problemy, którymi żyli wtedy studenci, on wyszedł naprzeciw tym problemom i prosili drugi raz. Przyjechał z parafii również świętego Floriana w następnym roku i też wygłosił prelekcję. I teraz z wdzięczności w Wilkowicach urządzają pielgrzymkę do Niegowici w jednym roku z Wilkowic, a w drugim roku z Niegowici do Łapanowa. A poza tym już po 50 roku zaproponował zjazdy koleżeńskie. I pilnował, żebyśmy uczestniczyli wszyscy i dla nas był wzorem w kontaktach i Ślązaków, bo jeździliśmy tam, gdzie aktualnie ktoś pracował, tam był zjazd koleżeński. I myśmy wszyscy jeździli tak wzajemnie. I dzięki temu poznał psychikę Ślązaków. I jego wystąpienia potem na pielgrzymce do piekar śląskich, to tam uwydatniły jego zdolności poznawcze ludzi tamtejszego terenu i sposób przemawiania do nich. Także zachwycał ich swoimi przemówieniami. No i oczywiście do czasu wybrania go na stolicę Piotrową rok rocznie były w różnych diecezjach i w różnych parafiach te nasze spotkania. I tam zawsze przemawiał w tej parafii, gdzie był. No i był wzorem dla nas, księży wszystkich, autentycznego życia z Panem Bogiem.
Serdecznie Bóg zapłać za to świadectwo. Przypomnijmy, kolega rocznikowy, ksiądz
Kazimierz Suder, jedyny jest żyjący.
Bóg zapłać serdecznie.
Ty już odszedłeś, wszyscy wiemy. Ty w innym świecie, świecie niezbadanym. Dla nas zasnąłeś snem spokojnym. I takim Cię zapamiętamy.
Na tym kończymy piątkowy program z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.